Umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
Radość, iż Pan ponownie dał mi ten przywilej, aby mieć z Wami miłą społeczność i wspólnie radować się błogosławieństwami Pańskimi. Na wstępie chciałbym przekazać chrześcijańskie pozdrowienia od wszystkich braci i sióstr Francji, tak francuskich, jak i polskich, a w szczególności od braterstwa Karonów, braterstwa Kuców, mojej żony i córki. Również przekazuję pozdrowienia od brata Armstronga, który jest nieobecny, ale ufamy, że wkrótce się przy pomocy Pańskiej tu zjawi, i od wszystkich braci i sióstr angielskich, ponieważ miałem przywilej z łaski Pana brać udział w ich konwencji w październiku, a nawet także i usługiwać. Drodzy bracia i siostry, nie spodziewałem się i jestem po prostu zaskoczony, że mnie przypada ten przywilej, aby pierwszy Wam służyć. Ja nie czyniłem prawie żadnych przygotowań, ponieważ nie miałem czasu, byłem obarczony inną ważną pracą, szczególnie prawdą, i raczej wziąłem sobie tylko materiał, by przygotować sobie wykład, którym mam usłużyć na naszej konwencji, bo skoro się ostatnia konwencja skończy, to ja zaraz wracam i następnego dnia będziemy mieli w Francji trzydniową konwencję. Z tego widzę, że sługa Pański powinien w każdej okoliczności być gotowy i mieć materiał przygotowany. Dlatego starał się będę usłużyć tym wykładem mniej, czy mniej więcej na ile mnie będzie wstać. I dlatego uważam, że ten temat będzie bardzo stosowny. Otóż, drodzy bracia i siostry, zastanowimy się nad radością. Konwencja szczególnie się nadaje do omawiania właśnie takiego tematu, jakim jest radość. Za podstawę więc naszego wykładu weźmiemy list do Filipensów, 4, wiersz 4. Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się. Radość jest trzeciorzędną łaską, czyli jest to łaska złożona, wynikająca z działalności innych łask. Ona także należy do 12 głównych łask, symbolizowanych w 12 drogich kamieniach na napierśniku najwyższego kapłana oraz przez 12 fundamentów niebieskiego Jeruzalemu. A zatem widzimy, że radość jest bardzo ważną częścią chrześcijańskiego charakteru. Posłannik Epifanii, omawiając poszczególne łaski, którym poświęca obszerne artykuły, on właśnie zaznacza, że radość należy do tych 12 głównych łask. Tak podobnie z innej strony pokój, który jest niższą, pierwszorzędną łaską, także należy do tych 12 głównych łask. I zdaje mi się, że jeszcze może jedno, czy najwyżej dwie łaski brat Johnston, omawiając je, wymienia jako należące do tych 12 głównych łask. Lecz innych łask nie podaje. Nie posiadamy w żadnym piśmie paruzyjnym albo epifanicznym wymienionych, które to są te 12 głównych łask. Dlatego musimy czekać, aż będzie Księga Objawienia tłumaczona, wtedy wszystkie one będą nam wyliczone. Niewłaściwą rzeczą byłoby spekulować, czynić domysły lub już robić różne listy tych łask, tak jak niektórzy nawet u nas bracia starają się to czynić. W tomie epifanicznym pierwszym to brat Johnston raczej podaje łaski, omawiając je więcej jakby z punktu budowy organów uczuciowych, z punktu, jeżeli weźmiemy człowieka, budowy jego mózgu. I dlatego on tam pokazuje, że wyższe pierwszorzędne łaski mają swoje własne organy, przez które one się wyrażają. To samo dzieje się z niższymi pierwszorzędnymi łaskami. Co się tyczy drugorzędnych i trzeciorzędnych łask, to one raczej są jakby stanami pośrednimi, wynikiem odpowiedniego działania wyższych i niższych pierwszorzędnych łask. W taki to sposób widzimy, że wyższe pierwszorzędne łaski, drugorzędne łaski, wyższe pierwszorzędne i niższe pierwszorzędne oraz drugorzędne, one dopiero wytwarzają łaski trzeciorzędne. W Piśmie Świętym mamy bardzo liczne ustępy, które mówią o radości. I dlatego my odczytamy kilka, aby lepiej zorientować się, co Pismo Święte mówi nam o radości. Jako pierwszy ustęp weźmiemy pierwszą księgę Samuelową, drugi rozdział, a wiersz pierwszy. Wtedy modliła się Anna i rzekła: rozweseliło się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, rozszerzyły się usta moje przeciw nieprzyjacielom moim, albowiem się rozradowała w zbawieniu Twoim. Psalm, 4 rozdział, 8 wiersz. I sposobisz większą radość w sercu moim, niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą. Psalm 5, 12. A niechaj się rozweselą wszyscy, co ufają w Tobie, na wieki niech wykrzykują, gdyż ich Ty szczycić będziesz i rozradują się w Tobie, którzy miłują imię Twoje. Psalm 19, 9. Przykazania Pańskie są prawe, uweselające serce, przykazania Pańskie czyste, oświecające oczy. Kiedyś odmienił płacz mój w pląsanie, zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mnie radością. To mówi Psalm 30, 12. Psalm 43, 4. Abym przystąpił do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, i będę Cię wysławiał na harfie, o Boże, Boże mój. Ale sprawiedliwi weselić się i radować będą przed obliczem Bożym i pląsać będą od radości. Psalm 97, 11, 12. Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca. Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świątobliwości Jego. Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze Jego z radością. To nam mówi Psalm 100, wiersz 2. Następnie Jeremiasz 15, 16. Gdy się znalazły mowy Twoje, zjadłem ich, a było mi słowo Twoje weselem i radością serca mego. Ponieważ się nazywam od imienia Twego, Panie Boże zastępów. Jan 16, 22. I my teraz smutek I wy teraz smutek macie, ale za się ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was. I wiele innych moglibyśmy jeszcze takich ustępów czytać. Pismo Święte bardzo obfituje teksty mówiące o radości. Widzimy, że to jest bardzo ważna łaska, a fakt, że przypuśćmy z punktu budowy uczuć, organów uczuciowych, musi być jakaś klasyfikacja. Nazywamy jedne łaski wyższe pierwszorzędne, niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. To jednak to nie oznacza, że jak na przykład radość, która należy do trzeciorzędnych łask, że jest ona niższą. Nie. Posłannik Epifanii mówi, że niektóre łaski, choć są drugorzędne lub trzeciorzędne, są bardzo ważne. I jak widzimy, że radość właśnie stanowi, wchodzi w skład do tych 12 głównych łask. Pismo Święte także obfituje w przykłady pokazujące radowanie się ludu Bożego. i bez podawania ustępów wymienimy również kilka. Na przykład widzimy radość Mojżesza i Izraela z wyzwolenia ich od faraona i z niewoli egipskiej, jak oni później bardzo piękny chór utworzyli, mężczyźni i niewiasty, jak Maria śpiewała, jak pięknie muzyka grała i jak na bębenkach właśnie grały i śpiewały. Był to wspaniały chór, który między innymi pokazuje nam, jak wszystkie klasy wybrane ludu Bożego i cała ludzkość przy końcu tysiąclecia będzie się cieszyła, radowała z błogosławień z Bożych i wiecznego życia. Również w Piśmie Świętym mamy opisaną radość Debory i Izraela z wyzwolenia ich od Sysary, hetmana wojsk hananejskich. Radość także mamy podaną Izraela ze zwycięstwa Dawida nad Goliatem i przeprawienia Arki. Radość założenia gruntów świątyni Salomona i murów miasta Jeruzalem. Radość Izraela z wyzwolenia ich od Hamana, radość Elżbiety, Zachariasza i Maryi z urodzenia się ich synów. Radość pasterzy, aniołów i mędrców z narodzenia się Jezusa. Radość uczniów z wjazdu Jezusa do Jeruzalemu, z Jego zmartwychwstania i z Jego w niebo wstąpienia. Także mamy opisaną radość z nawrócenia się pogan, radość braci z pokuty grzeszącego brata w Koryncie, radość apostoła Pawła z Filipian, Tesaloniczan i Filemona. I wiele innych moglibyśmy jeszcze takich przykładów przytoczyć. Wymienione przykłady i ustępy Pisma Świętego bynajmniej nie wyczerpują listy o radości. One tylko pokazują, że Biblia kładzie wielki nacisk na radość. I to właśnie usprawiedliwia nasze badanie radości. Jak można określić radość? Otóż, co się tyczy definicji radości, to po prostu posiada ona ich aż trzy. Albo inaczej jeszcze można by powiedzieć, że są te definicje w pewnej mierze jakby stopniami. Otóż radość jest to zadowolenie serca i umysłu. Drugie jest to wesele serca i umysłu. I trzecie jest to szczęście serca i umysłu. Od razu widzimy stosowność tych definicji, a poprzednio przytoczone przykłady i ustępy Pisma Świętego dowodzą, że te definicje mają swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym. Wszyscy wiemy z naszych własnych doświadczeń radości, że powyżej podane definicje odpowiednio przedstawiają nasze uczucia radości. Wszyscy ludzie jednak nie radują się, albowiem większość rodzaju ludzkiego, mówiąc w sposób ogólny, zazwyczaj się smuci, aniżeli raduje. Nie może zresztą być inaczej pod panowaniem przekleństwa, albowiem ból, cierpienia, choroby, straty, rozczarowania, nieprzyjaźń, proces umierania, śmierć i żałoba obfitują zewsząd i doprowadzają rodzaj ludzki do smutku. Jeszcze żyjemy w nocy grzechu i dlatego płacz przeważa. Tak jak nam mówi psalmista w 30 rozdziale 6 wierszu, z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele. A zatem radość rodzaju ludzkiego znajdującego się pod przekleństwem nie jest doświadczeniem stałym. Radość raczej jest tylko po większej części przywilejem ludu Bożego. Teraz przystąpimy do składników radości. Radość, jak już poprzednio zaznaczyliśmy, jest to trzeciorzędna łaska, czyli jest to łaska złożona, składająca się z kilku innych łask, stanowiących jej składniki, albowiem radość wypływa właśnie z działania innych łask. Otóż pierwszym składnikiem radości jest wiara. Wiemy, że wiara jest to umysłowe ocenienie i spoleganie sercem na Bogu, na Chrystusie, na ich charakterach, na ich osobach, słowach i czynach. Wiara więc wytwarza w naszym umyśle i sercu radość. A to się dzieje przez objawienia, jakie są udzielane umysłowi, który jest w stanie je oceniać, zrozumieć, zachwycać się nimi, jak również przez ufność serca, jakie serce następnie pokłada w tych właśnie objawionych rzeczach. I w taki to sposób umysł i nasze serce ufają, spolegają i oceniają właśnie rzeczy boskie. W ten sposób dają one nam radość. Drugim składnikiem radości jest nadzieja, albowiem ona daje nam natchnienie do szczęścia w pragnieniu i spodziewaniu się przyszłych rzeczy. Czym jest nadzieja? Właśnie nadzieja jest spodziewaniem się i pragnieniem przyszłych dobrych rzeczy. Trzecim składnikiem radości, i to głównym składnikiem, jest miłość. Oczywiście miłość bezinteresowna, która ma upodobanie w dobrych zasadach, w dobrych charakterach i w krzewieniu tych dobrych zasad oraz w rozwijaniu dobrych charakterów. Czwartym z kolei składnikiem radości jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo wobec Boga i Chrystusa ma radosny skutek na nasze serce i umysł. I w ten sposób posłuszeństwo wytwarza radość, daje nam satysfakcję, gdy właśnie pełnimy wolę Bożą. Pobożność jest piątym składnikiem radości. Wiemy, że pobożność jest to obowiązkowa miłość wobec Boga, aby Boga czcić ponad wszystko i najwięcej. Szóstym z kolei składnikiem jest miłość braterska, którą my rozwijamy w naszych uczuciach, radujemy się z tego, że mamy z nimi miłą społeczność, szczególnie właśnie to możemy odczuć, gdy jesteśmy na konwencjach i dlatego widzimy, ona również jest przyczyną do wytwarzania w nas wielkiej radości. I siódmym składnikiem radości jest pokój. Pokój także jest szczególnym składnikiem, ponieważ jest on niezbędną postawą do rozwijania radości. Jeżeli ktoś będzie niespokojny, na pewno taki nie może rozwijać w sobie radość. Najpierw musi panować w sercu i umyśle pokój, a dopiero na tej podstawie możemy rozwijać radość. Jednym słowem możemy powiedzieć, że właściwa działalność każdej łaski, czy to wyższej, pierwszorzędnej, czy niższej, czy nawet drugorzędnej, wytwarza w nas radość. Bóg tak uzależnił nasze uczucia, że jeżeli one są właściwie i miłosiernie rozwijane w naszych codziennych stosunkach, to one nas napawają radością i zadowoleniem. Widzimy więc, że szczególnością każdego naszego uczucia jest doprowadzanie nas do radości, a to przez właściwe rozwijanie i działanie tych właśnie uczuć. Są także różne rodzaje radości. Jest na przykład radość, jakiej doznaje grzesznik w pobłażaniu swoim grzesznym uczuciom i upodobaniom. Normalnym, czyli raczej w moralnym porządku spraw, ci, którzy radują się w niewierze, błędzie, nieposłuszeństwie, przełożonym, morderstwie, cudzołóstwie, przeteczeństwie, kradzieży, obmowie, chciwości, złośliwości, nienawiści, złych podejrzeniach, oczernieniach i tym podobnych rzeczach wprawdzie stają się nędznymi z powodu zła, jakie popełniają. Następnie jest także radość samolubna i światowa, wynikająca z naturalnego, niegrzesznego samolubstwa i wynikająca z naturalnych skłonności światowych, które nie są grzeszne. A więc mogą to być takie rzeczy jak na przykład miłość samoszacunku, miłowanie dobrej opinii od drugich, może to być radość z wygody fizycznej czy komfortu, radość z życia i pokarmu, może to być również radość z atakowania i odpierania ataków tych, którzy nam chcą szkodzić, może to być radość z rodziny, domu, przyjaciół, krewnych, kraju i wiele innych tym podobnych rzeczy. Taka radość, wynikająca z naturalnego, lecz niegrzesznego samolubstwa, ze światowych skłonności naturalnych, które są właściwe człowiekowi, już są o wiele większą i lepszą radością od radości grzesznej, od radości grzesznika. Lecz jednak i ta radość nie jest ona trwałym doświadczeniem. I nieraz i ta naturalna i właściwa radość przyprowadza nas do zawodu. Radość naturalnego samolubstwa i światowości nie jest jednak radością duchową, jakiej Bóg właśnie udziela swoim dzieciom. I my szczególnie powinniśmy dążyć do tej właśnie radości, jaką Pan nam chce udzielić. To znaczy, że istnieje również radość Pańska. O tej właśnie radości Pańskiej czytamy u Nehemiasza w rozdziale 8 od 10 do 12 wierszu. I rzekł im: idźcież, jedźcie rzeczy tłuste, a pijcie napój słodki, a posyłajcie cząstki tym, którzy sobie nic nie nagotowali, albowiem święty jest dzień Panu naszemu. Przetoście nie frasujcie, albowiem wesele Pańskie jest siłą waszą. A gdy lewitowie uczynili milczenie między wszystkim ludem, mówiąc: milczcież, bo dzień święty jest, a nie smućcie się. Wtedy odszedł wszystek lud, aby jedli i pili, i aby innym cząstki posyłali. I weselili się bardzo, przeto że zrozumiewali słowa, których i nauczano. Radość więc nasza przede wszystkim powinna koncentrować się na rzeczach duchowych, a więc na takich jak na Bogu, Chrystusie, ich charakterach, osobach, urzędach, ich słowach, dziełach i tak dalej. Nasza radość również może się koncentrować na błogosławieństwach i przywilejach, jakie Pan nam z łaski swojej udziela. Radość z tego, iż Bóg jest dla nas naszym Stwórcą, naszym zaopatrzycielem we wszystko, co jest niezbędne do naszego życia duchowego i także cielesnego. Radość, że jest On naszym Wybawicielem, Nauczycielem, Usprawiedliwicielem, Uświęcicielem i Wyzwolicielem. Możemy także radować się z tego, że Jezus jest dla nas prorokiem, odkupicielem, kapłanem, orędownikiem, usprawiedliwicielem, wodzem, lekarzem, królem, panem, sędzią, oczyścicielem, rafinatorem i pasterzem. Radość z rodziny Bożej, że należymy do rodziny Bożej, że jesteśmy synami Bożymi. Radość z tego, że jesteśmy w pewnej mierze nieaktualnymi, ale poczytalnymi braćmi Jezusa i również braćmi wszystkich świętych. Doznajemy również wielkie radości z tego, że jesteśmy zbawieni przez drogocenną krew naszego Pana, że zostaliśmy oświeceni prawdą wspaniałą i cudowną. Radość, jakiej doznajemy z pokuty, gdy coś popełniliśmy złego i gdy właśnie prosimy o przebaczenie i odpowiednie uczynki pokuty czynimy. radość z wiary, usprawiedliwienia, powołania, zwycięstwa w różnych walkach i próbach. Radość, że zobaczymy Boga i Chrystusa w chwale, jeżeli oczywiście pozostaniemy wierni w naszym poświęceniu, że otrzymamy zaszczyt w Królestwie Bożym i że otrzymamy wieczny żywot. Radość wypływająca z wymienionych rzeczy nie jest radością przemijającą, niezadowalającą i prowadzącą do rozczarowania, tak jak właśnie radość naturalna, naturalnego samolubstwa czy też światowości to nieraz czyni. Ale jest to radość wieczna, zadowalająca i prowadząca po prostu do triumfu. Chrześcijanie powinni więc radować się w każdej okoliczności i w każdym doświadczeniu, bez względu, czy jest ono przychylne, czy nieprzychylne. Albowiem wszystkie rzeczy działają ku naszemu dobru, jakie tylko nam się przydarzają. Nieraz bywa, że doznajemy od braci czy sióstr doświadczeń i mamy jakby do nich urazę czy żałość w sercu, ale nie zdajemy sobie sprawy, że pierwszą przyczyną jest Bóg i że Bóg na to dozwolił, a ten czy inny brat, który nam to wyrządził, jest tylko drugą przyczyną i że jeżeli nas to dotknęło, to jest to na pewno dla naszego dobra i rozwoju. Dlatego, gdy będziemy się zapatrywali, tak jak nam mówi do Rzymian, 8:28 apostoł Paweł, to wtedy będziemy doświadczenia we właściwym duchu przyjmowali. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Gdy znowu z drugiej strony weźmiemy pod uwagę radość, szczęście i wieczne życie w chwale nieprzystępnej, o jakiej nawet nasz umysł nie ma pojęcia, to znowu w ogóle nasze życie, nasze obecne doświadczenia czy przykrości będą bardzo błahe w stosunku właśnie do tych rzeczy. Tak jak właśnie nam to pokazuje apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, od wierszu 16 do 18. Dlatego nie słabiejemy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny odnawia się ode dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Nasz tekst do Filipensów, podstawowy tekst, który na wstępie odczytaliśmy, napomina nas do radowania się w każdej okoliczności i we wszystkich doświadczeniach, bez względu, jakie by one nie były, a przede wszystkim w nieprzychylnych. Apostoł Paweł mówi, radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się. W warunkach nieprzychylnych możemy się tylko wtedy radować, gdy patrzymy na rzeczy niewidzialne, na rzeczy duchowe. Gdy się nie radujemy w Panu we warunkach nieprzychylnych, nieprzyjaźnych i przykrych, to dlatego, że patrzymy na rzeczy widzialne, na rzeczy ziemskie, albo dlatego, że dajemy w naszym sercu i umyśle miejscu, ciału, światu czy też diabłu. Lub, że żyjemy poniżej poziomu przysługującego chrześcijanowi poświęconemu. Gdy apostoł Paweł mówi, radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się, to chce on przez to powiedzieć, że powinniśmy podwoić naszą radość. W polskiej Biblii ta myśl nie jest tak dobrze oddana, ale w angielskiej Biblii ona lepiej się uwidocznia, ponieważ słowo radość jest to słowo joy, a radować się jest inne słowo rejoice. I gdyby dosłownie tak przetłumaczyć, to by to znaczyło tyle, co radujcie się lub i ponownie radujcie się. Dlatego, gdy apostoł Paweł mówi, radujcie się, to znaczy on chce przez to powiedzieć, podwójcie waszą radość, bo w tym terminie jest słowo radość i radowanie się, ale w znaczeniu jakby ponownego radowania się. I gdy apostoł znowu powtarza i znowu mówi radujcie się, to znów on mówi, żeby podwoić tą radość i ponownie się radować. Inaczej mówiąc, jeszcze apostoł Paweł zachęca nas, aby naszą radość podnieść do kwadratowej potęgi. Oczywiście, że są także różne stopnie radości. U niektórych jest ona mała, u innych wcale zaś nie istnieje. A u niektórych jest ona wielka. Tak jak na wstępie podaliśmy trzy definicje, że radość jest to zadowolenie serca i umysłu, jest to wesele serca i umysłu i jest to szczęście serca i umysłu. A więc widzimy, że możemy w różnych stopniach odczuwać radość. Są niektórzy ludzie tak smutni, a nieraz może i wprawdzie tacy się znajdują, że dopiero wtedy czują się u siebie, wtedy czują się zadowoleni, gdy są w stanie smutnym. Oni po prostu czują się szczęśliwi, gdy się smucą. Są tacy ludzie. Zachodzi to we wypadkach ludzi, którzy stale rozkoszują się w swoich stratach, rozczarowaniach, ograniczeniach, potrzebach, trudnościach, cierpieniach, bólach i smutkach, czy to rzeczywistych, czy też urojonych. Tacy, szczególnie jeżeli są członkami ludu Bożego, powinni się starać patrzeć na rzeczy duchowe, wzniosłe, a nie na rzeczy widzialne. I powinni się starać dojść do poziomu przysługującego chrześcijanowi w jego życiu poświęconym. Starajmy się więc wtedy, drodzy bracia i siostry, wzmożyć naszą wiarę, nadzieję, miłość, miłość braterską, pobożność, posłuszeństwo, pokój i inne łaski, a na pewno nasza radość będzie się coraz więcej wzmagać. Idealnym stanem radości jest to stan spokojny, stan zadowolony i tą radość nie potrzeba w sposób hałaśliwy okazywać. Nawet w jednej i tej samej osobie mogą zachodzić różne stopnie radości. To, że ktoś nie posiada radości, nie dowodzi jeszcze, że nie jest synem Bożym. Ponieważ oprócz radości mamy jeszcze 24 pierwszorzędnych łask, 17 drugorzędnych łask i 8 trzeciorzędnych łask. Choroby, szczególnie zaburzenia żołądka, często są powodem, że ktoś nie doznaje żadnej radości i że ktoś jest posępnym. To jednak nie mniej Bóg zachęca nas do radości, ponieważ ona wychodzi nam na dobro, ona nawet nieraz przyczynia się do lepszego stanu zdrowia i samopoczucia i również ona wychodzi na dobro drugim. Radość jest wyrazem wdzięczności za liczne doznane błogosławieństwa i dobrodziejstwa Boże. Natomiast smutek poniża duszę i ją przygnębia. Radość zaś nas podnosi na duchu, to daje nam zapały i otuchy i wywiera również dodatni wpływ na drugich. Przepraszam. Jeżeli więc radość jest częścią charakteru Bożego i częścią charakteru ludzkiego, to powinniśmy się starać również tą łaskę rozwijać, tym bardziej widzimy, że i ludzkość w tysiącleciu będzie ją musiała rozwijać. Ona więc przynosi chwałę Bogu, a nam i drugim pożytek. Możemy rozwijać radość w różnych stopniach i formach, zależy od tego, kto w jakiej mierze jest zaawansowany w prawdzie, a więc ktoś może doznawać radości z pokuty, ponieważ pokuta prowadzi do usprawiedliwienia i rozwija radość wynikającą ze stanu usprawiedliwienia. Tak jak to pięknie mamy opisane, jak wielkiej radości doznał Luter, gdy dowiedział się, w jaki sposób jest on usprawiedliwiony, że z wiary, a nie uczynków, przez które on się po prostu umartwiał. Następnie poświęcenie daje nam radość uświęcenia, radość wynikającą z umartwiania naszej woli i woli świata, a czynienia woli Bożej. Zwycięstwa odnoszone w życiu chrześcijańskim przynoszą nam również radość i rozwijają nas szczególnie we walce przeciwko grzechowi, błędowi, samolubstwu i światowości. Postęp w znajomości, prawdzie i służbie również sprawia nam wielką radość i przyczynia się do jej rozwoju. Ocenianie i liczenie licznych błogosławieństw, dobrodziejstw i przywilejów, jakie Pan nam daje, również jest przyczyną do rozwijania radości. Ale przede wszystkim przez srogie doświadczenia i próby nasza radość dopiero może być zrównoważona i udoskonalona, może się dopiero stać prawdziwą radością. Grzech, błąd, samolubstwo i światowość w różnych formach zabijają radość. Dlatego należy rozwijać wzniosłe uczucia w naszych sercach i umysłach, należy się starać rozmyślać, badać i napełniać nasz umysł o Bogu, o Chrystusie, o ich charakterach, o boskim planie, o ich dziełach, ich urzędach i tym podobnych rzeczach. A gdy to będziemy czynić, wtedy będziemy w stanie radować się i będziemy w stanie podwajać naszą radość, jak nam mówi apostoł Paweł do Filipensów 4:4. Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię radujcie się. A więc dopiero wtedy będziemy w stanie podnieść naszą radość do kwadratowej potęgi, czego ja wszystkim braciom i siostrom życzę, abyśmy mogli tą radość coraz więcej w sobie rozwijać. Amen.